Witamy słuchaczy obu naszych stacji, a mój rozmówca to były minister gospodarki, były wicepremier w rządzie Jerzego Buzka, Janusz Steinkow. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Śledzi pan los mieszkańców Trzebini? Zapadlisko na zapadlisku. Czym to się może skończyć?
No cóż, jest to bardzo trudna sytuacja. Ona wynika ze specyfiki eksploatacji węgla w tym rejonie. Przypominam, że kopalnia Siersza, a właściwie pierwsza kopalnia, która nazywała się Nowa Izabela, powstała w 1861 roku.
Ale wróćmy może do 1999 roku. Był pan wtedy ministrem gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. To wtedy podjęliście decyzję o zamknięciu kopalni Siersza w Trzebini. Braliście pod uwagę takie skutki?
Nie, nie braliśmy pod uwagę tych skutków, bo one wtedy w czasie ponad stuletniej eksploatacji złóż węgla w tym rejonie nie występowały. Natomiast prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, to wynika z badań bardzo dokładnych, ale wszystko na to wskazuje, że głównym powodem tych zapadlisk, które wystąpiły w ponad 20 lat od likwidacji kopalni, jest podniesienie wód gruntowych.
Pan nie miał wiedzy o wodzie?
Proszę?
Pan nie miał wiedzy o wodzie?
A dlaczego ja? Oczywiście, że mieliśmy wiedzę o wszystkich zjawiskach geologicznych, które miały tam miejsce. Natomiast, panie redaktorze, musi pan sobie uświadomić fakt, że kiedyś na przełomie wieków i w początku XX wieku eksploatacja w tym rejonie była prowadzona na poziomie kilkudziesięciu metrów, bardzo płytka.
Bardzo płytka, potem, tak. I właśnie jest problem z tymi płytkimi eksploatacjami. Ale no, problem wody to jest chyba sprawa taka dosyć prosta do przewidzenia.
To jest pańskie zdanie w tej materii. Moje zdanie jest zupełnie inne. Trzeba mieć świadomość nieuchronności niektórych zdarzeń, które występują po latach. I mieliśmy takie problemy z kopalnią na przykład Wieliczka swego czasu. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że eksploatacja jakichkolwiek surowców naturalnych wiąże się z naruszeniem stanu środowiska naturalnego.
I właśnie ten temat będziemy kontynuować. Nasi słuchacze mogą się zastanawiać, dlaczego poświęcamy tak wiele miejsca zapadliskom w Trzebini. Los ludzi w małym, małopolskim mieście to jest oczywiście wielki dramat, ale lokalny. No i tu jest właśnie najważniejsze pytanie, które już tutaj zasygnalizowaliśmy. Jak wiele jest takich pokopalnianych miast z podobnymi problemami w całej Polsce? Zadam je już za chwilę. Były wicepremier, były minister gospodarki Janusz Steinkow zostaje z nami, ale wyłącznie w internetowym radiu RMF24. Zapraszam. Bogdan Zalewski. Właśnie, bardzo, bardzo niepokojący, panie premierze, jest nowy raport z Trzebini. Coraz więcej miejsc zagrożonych zapadliskami. To już prawie 500. Nawet tam, gdzie nie było eksploatacji. Dlaczego tak się dzieje?
No, to wynika z naruszenia stosunków wodnych w tej chwili. Na to muszą odpowiedzieć specjaliści po badaniach. Natomiast z tego, co słyszę, główną przyczyną jest podniesienie poziomu wód i w efekcie naruszenie stosunków wodnych, które są głównym powodem pojawienia się zapadlisk w efekcie wymywania przez wodę do zrobów na poziomie 350 metrów części górotworu.
No właśnie, ale kiedy działała kopalnia Siersza, to ta woda była odpompowywana, prawda? Nie można było przewidzieć, że kiedy...
Nie, panie redaktorze, ona była odpompowywana wiele lat po, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych kopalń, wiele lat po zlikwidowaniu kopalni. Dlatego, że trzeba było chronić sąsiednie kopalnie i to jest normalna procedura, że wody kopalniane są pompowane nawet po zlikwidowaniu kopalni.
No a teraz dlaczego ten problem zaistniał?
No ja tego nie wiem. Myślę, że część tych wód w tej chwili jest niewypompowana, bo zlikwidowano kopalnie, które były w otoczeniu, czyli nie ma takiego powodu.
No właśnie, bo często w tych dyskusjach o roli węgla i o tym, co się stanie w dalszych etapach restrukturyzacji, prawda, no bierze się pod uwagę ten bilans klimatyczny, dużo się o tym mówi, efekt cieplarniany. Natomiast chyba mało się porusza właśnie ten temat. To znaczy, jakie mogą być koszty tej właśnie likwidacji? No i tu obserwujemy, nie tylko w Trzebinie obserwujemy, co się dzieje. No mamy taki bardzo dynamiczny proces. To było rzeczywiście nie do przewidzenia? To trzeba było być prorokiem, żeby...
Panie redaktorze, pan mówi przede wszystkim o powodach likwidacji kopalń, które są efektem takiej, a nie innej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Natomiast zupełnie pomija pan problem ekonomii. Trudno jest bowiem eksploatować węgiel w kopalni, która jest trwale nierentowna.
A jaki był bilans właśnie wtedy, kiedy pan no, rządził, powiedzmy, był pan ministrem, kiedy zamykano w 1999 roku? Jaki był bilans? Bo pan mówi o polityce klimatycznej. Jaki jest ten bilans? Jaką część odgrywa polityka, a w jakiej części to jest właśnie ekonomia, finanse?
Pan, panie redaktorze, wie, że w 1999 roku, gdy podejmowaliśmy decyzję o likwidacji kopalni Siewca, podobnie jak w tamtym czasie, podjęto decyzję o likwidacji 23 kopalń, 13 całkowicie i 10 częściowo. Te decyzje podyktowane były ekonomią. No, kopalnie generowały wtedy straty na poziomie około 2 miliardów złotych rocznie. Tak zwana akumulacja, średnia akumulacja na jednej tonie węgla wynosiła ponad 23 złote. Natomiast gdy rząd Jerzego Buzka kończył ten proces restrukturyzacji związany z redukcją zatrudnienia o 100 tysięcy ludzi i likwidacją 23 kopalń, ta akumulacja była dodatnia.
Panie premierze, bo pojawiają się też takie teorie w przestrzeni publicznej, w takich komentarzach, które czytam na łamach prasy, na stronach internetowych, że był wielki nacisk Banku Światowego na tę sprawę, żeby zamknąć kopalnię. Pan się zetknął z taką presją?
Nie, to są absurdalne tezy. To są niepoparte jakimikolwiek innymi faktami. Bank Światowy w żadnej sprawie nie wymuszał decyzji suwerennych na polskich władzach, na polskim rządzie, na kierownictwie spółek węglowych czy też jakichkolwiek innych spółek. Natomiast my musimy wreszcie rozmawiać o ekonomii. No, trudno jest bowiem z pieniędzy podatnika dotować trwale nierentowną kopalnię. Ja pomijam już, że w Unii Europejskiej, a teraz jesteśmy w Unii, w 1999 roku byliśmy krajem aspirującym do tak. Unii Europejskiej.
Więc dlatego pytam o tę presję, bo ona była bardzo silna wtedy, żebyśmy się dostosowali do tych reguł.
Nie było żadnej presji. Unia Europejska wypowiadała się o restrukturyzacji przemysłu węglowego w Polsce bardzo pozytywnie. No, robiliśmy to w warunkach, po pierwsze, skomplikowanych, jeśli chodzi o uwarunkowania społeczne. Udało nam się przekonać partnerów społecznych do przyjęcia procesu dobrowolnych odejść. To otworzyło drogę do likwidacji trwale nierentownych kopalń.
No chyba nie było takiej idylii, panie premierze, z tego co czytałem, no to i pamiętam też z faktów RMF FM, no to były protesty bardzo takie dramatyczne w tym czasie.
No, nie jest to operacja łatwa z punktu widzenia społecznego. Natomiast nam udało się przeprowadzić to, że polska gospodarka jest obecnie w takim, a nie innym stanie, że jesteśmy krajem, który bardzo szybko się rozwinął. To jest efekt niestety koniecznych do podjęcia decyzji w przeszłości, bardzo trudnych w społecznym odbiorze, ale niezbędnych z punktu widzenia ekonomii. No trudno
jest. No właśnie, przepraszam panie premierze, że wchodzę w słowo, ale ja mam takie wrażenie, no pan był ministrem gospodarki, jest pan ekspertem górniczym i pan tutaj bardzo mocno podkreśla ten właśnie czynnik ekonomiczny, gospodarczy, ale przecież ekonomia to nie jest tylko bilans gdzieś tam w tabelkach, żeby się wszystko zgadzało, ale widzimy koszty społeczne właśnie, widzimy koszty ekologiczne. No ja przypomnę, że sprawa Trzebini... Przepraszam, tylko dokończę pytanie. Przepraszam bardzo. Sprawa Trzebini nie jest wyjątkiem. No mamy takie fenomeny, powiedzmy, jak tutaj no, też troszkę z ironią nazywane pojezierze olkuskie, prawda? Mamy Bolesław, gdzie jest zlokalizowane zapadlisko obok obwodnicy, trzeba by ją zamykać. No, tych miejsc się pojawia coraz więcej na naszej mapie. Czy to nie był do przewidzenia koszt tej transformacji? No bo widzimy, że teraz musimy coś z tym zrobić. Co z tym zrobić teraz, panie premierze? Proszę poradzić, jako ekspert.
Panie redaktorze, pańska teza jest nielogiczna, ponieważ z jednej strony przypisuje pan decyzji o likwidacji takiej czy innej kopalni skutki ekologiczne, a nie przypisuje pan skutków ekologicznych samemu faktowi eksploatacji. Wielokrotnie mówiliśmy o tym w III Rzeczpospolitej, że w czasach PRL-u, ale również w czasach jeszcze wcześniejszych, nie przywiązywano należytej wagi do ochrony środowiska. Inne były standardy, inne były wymogi. Natomiast likwidacja wielu kopalń wiąże się z ograniczeniem skutków oddziaływania na środowisko.
No jak pan to ocenia po latach? Czy ograniczono te skutki?
Panie redaktorze, jeżeli pan przypisuje decyzji o likwidacji takiej czy innej kopalni skutki eksploatacji węgla czy innej kopaliny przez 100 lat wcześniejszych, to jest jakiś absurd.
Nie, ja nie stawiam tezy, ja tylko zadaję pytania, panie premierze, bo widzimy, że te decyzje, bo to jednak jest rok 1990 kluczowy, no zamknięcie kopalni, przyzna pan chyba, no
to znaczy,
spowodowało te problemy.
Pan stawia tezę, panie redaktorze, że obecnie występujące skutki środowiskowe są spowodowane decyzją o likwidacji kopalni, a nie funkcjonowanie tej kopalni przez 150 lat. To są absurdalne wnioski.
Nie, ja nie stawiam, ja stawiam pytania w imieniu społeczności Trzebini, bo tam naprawdę padają takie pytania, które ja tutaj panu zadaję.
Panie redaktorze, ale ja nie rozmawiam ze społecznością Trzebini, ja rozmawiam z panem i staram się panu wytłumaczyć, z czego wynikają te tragiczne skutki dla społeczności lokalnej w Trzebini.
One pan nie chce rozmawiać z mieszkańcami Trzebini? Nie, czy ja dobrze zrozumiałem? Bo pan mówi, że... Bo ja jestem tylko... Media polegają na tym, że jesteśmy pośrednikami, proszę pana, bo my tam cały czas jesteśmy w Trzebini. Zbieramy liczne głosy, także władz lokalnych, także na poziomie centralnym w Warszawie. Śledzimy to wszystko bardzo uważnie. I właśnie dlatego ja przekazuję, ja jestem tylko pasem transmisyjnym, informacyjnym. Ja nie mam żadnego zdania, stawiam tylko pytania, które uzyskaliśmy w ramach tej naszej pracy dziennikarskiej.
Więc staram się panu odpowiedzieć na pytanie w sposób logiczny, dlatego że myli pan, to znaczy te pytania niewystarczająco separują skutki od przyczyn.
Mhm. A jakby to, proszę tak powiedzieć wprost, żebyśmy wszyscy zrozumieli, laicy, bo pan jest ekspertem, ja wiem, że to dla pana jest bardzo klarowne, żebyśmy wszyscy zrozumieli, co się dzieje w Trzebini i jak ten problem rozwiązać.
Panie redaktorze, jest to bardzo trudny problem. On wynika, tak jak powiedziałem, z eksploatacji pokładu węgla na bardzo niewielkiej odległości, na głębokości. Mniej więcej w latach przełomu wieków i późniejszych, czyli jest to na pewno pierwsza połowa XX wieku. No cóż, wtedy nie podsadzano wyrobisk. Tam się pojawiały, z tego co słyszę, również bieda szyby, czyli taka eksploatacja nieskoordynowana. Natomiast w tej chwili jedynym sposobem jest po pierwsze zinwentaryzowanie tych niebezpiecznych obszarów.
No i tu mamy punkt pierwszy, co trzeba zrobić, tak. Mhm. Inwentaryzowane są te obszary, tak.
I zabezpieczanie tych wszystkich rejonów, które powodują czy też stwarzają zagrożenia. Natomiast oczywiście dla społeczności lokalnej to jest wielki problem. Społeczność lokalna, szczególnie na Śląsku, ale nie tylko, również w części Małopolski, no, przez wiele lat doświadczała skutków, tragicznych skutków eksploatacji węgla. Zapadały się całe miejscowości, pojawiały się problemy wodne i tak dalej, i tak dalej. Społeczność lokalna protestowała, dlatego też my po 1989 roku, ja nad tym pracowałem na początku lat 90., gdy kierowałem Wyższym Urzędem Górniczym, w nowym prawie górniczym daliśmy społeczności lokalnej prawo współdecydowania o koncesjach wydobywczych.
Panie
Te
premierze,
wszystkie problemy,
dajmy teraz prawo.
tak. Po 1989 roku zostały zupełnie inaczej postawione.
Panie premierze, dajmy teraz szansę właśnie tej społeczności lokalnej, bo ja to podkreślam, ja jestem tylko pasem transmisyjnym. Cały czas nas słuchają słuchacze, także w Trzebini, i oni tu panu zadają pytania. Mam właśnie tutaj otwarty właśnie taką stronę z komentarzami, proszę bardzo, na bieżąco podkreślam. Pompy wyłączone zostały po zamknięciu kopalni, a nie, jak twierdzi minister, że pracowały jeszcze. Jak pan na to odpowie?
Panie redaktorze, ja tego nie wiem, ponieważ nie pełnię jakichkolwiek funkcji w tej materii od 2001 roku. To jest pytanie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, która za te wszystkie obszary odpowiada. Mało tego, gdy kopalnie likwidowano, przyjmowano plan likwidacji kopalni, bardzo szczegółowo rozpisany na problemy zarówno wody, zagrożeń wodnych, jak i inne problemy. Wszystko zostało przewidziane, zaplanowane. Natomiast to jest pytanie dla ludzi, którzy nadzorują te wszystkie postanowienia, które wówczas podjęto.
Ale to są pytania do pana, proszę pana, panie premierze. Znaliście.
Proszę.
Tutaj padają pytania do pana bezpośrednio, bo to są reakcje od razu na to, co pan mówi na naszej antenie. Zacytuję panu kolejny tutaj mail do nas. Oni znali strukturę gruntu, że jest piach i należy wodę zatrzymać.
Panie redaktorze, no to są szczegółowe pytania, które
No ale
trzeba
właśnie do
zadawać
szczegółów przejdźmy teraz. No to jest istotne, prawda? Bo możemy tak ogólnie
specjalistom.
rozmawiać o
Jeszcze raz.
historii, o XIX wieku. No to są teraz problemy obecne ludzi.
Przyznam się, że wie pan, no to jest pytanie do ludzi, którzy nadzorują przez 20 lat wszystkie te procesy, które wymagały nadzoru, które były zapisane w planie ruchu likwidowanego zakładu górniczego.
No właśnie, kolejne pytanie. Ekonomicznie Sierrza była rentowna, pisze nasz słuchacz. Trzecia na liście rentownych zakładów. Co spowodowało, że nagle zmienili zdanie i zamknęli?
Panie redaktorze, no trudno jest rozmawiać w oparach populizmu. Na podstawie jakich to wskaźników ten człowiek twierdzi, że ta kopalnia była na trzecim miejscu na liście rentownych kopalni?
A pan mógłby nam
Jakakolwiek
podpowiedzieć tutaj, bo
kopalnia,
ja oczywiście to sprawdzę, zweryfikuję, ja tylko zadaję
panie
pytania.
redaktorze, jakakolwiek kopalnia likwidowana w Polsce, a zlikwidowaliśmy około 80 kopalń od 1989 roku, nie była likwidowana z jakichkolwiek innych niż ekonomiczne czy geologiczne powody. Wielokrotnie mówiłem o tym, że decyzja o likwidacji kopalni jest podyktowana ekonomią i geologią. To, że kopalnia X czy Y ma w danym momencie bardzo złe wyniki ekonomiczne, bo wystąpiły tam wydarzenia, które nie sposób było przewidzieć, to nie znaczy, że ją trzeba zamknąć. Natomiast jeśli geologia, czyli przyszłość i ekonomia sugerują takie, a nie inne rozwiązanie, no to musimy podejmować decyzję o likwidacji kopalni,
Panie
jako
premierze,
że jesteśmy w Unii
dzisiaj musimy skończyć ten temat, bo czas już dobiega końca. Natomiast ja obiecuję, że ja się wczytam w dokumenty, bo bardzo lubię czytać. Jakby mi pan podpowiedział, do jakich raportów ja mam sięgnąć, żeby zweryfikować te fakty, o których piszą nasi słuchacze. Gdzie mam się dowiedzieć w ogóle? Może od kogo? Może pan podpowie? Bo...
Po pierwsze, wszystkie te raporty, wszystkie decyzje, wszystkie analizy, no, są w archiwach zarówno górnictwa, czyli byłej Nadwiślańskiej Spółki Węglowej. Nikt nie podejmował arbitralnie jakiejkolwiek decyzji. One były oparte o bardzo głębokie analizy.
I nacisków Banku Światowego nie było. Jeszcze raz to powtórzę, bo to jest też istotny bardzo zarzut.
To są wręcz sugestie obraźliwe dla jakiegokolwiek polskiego rządu, że jakikolwiek polski minister w jakimkolwiek rządzie podejmowałby decyzje niezgodne z polską racją stanu.
A naszym gościem był wicepremier w rządzie Jerzego Buzka. Bardzo dziękujemy, panie premierze. Janusz Steinhoff był gościem RMF24. Obiecuję, że wszystkie te zasygnalizowane tematy, nowe, bo posuwamy sprawę do przodu, pojawią się jeszcze na naszej antenie. Tu RMF24.